Jest nam miło powitać w naszym studiu radiowym księdza Bogumiła Kępę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
To oficjał sądu biskupiego w Kaliszu, inaczej wikariusz sądowy. Już od tego można by zacząć, żeby wytłumaczyć ten tytuł, ale spotykamy się po to, aby powiedzieć właśnie o pracy sądu biskupiego, żeby powiedzieć o tym, co jest dzisiaj też przedmiotem wielu dyskusji, rozważań, ale często brakuje wiedzy, pewnych określeń fachowych, precyzyjnych. Ktoś, kto kieruje sądem biskupim w naszej diecezji, z pewnością dopowie nam wiele, do tej dyskusji dołoży. Stoimy na tej linii, dokładnie. Było małżeństwo, czy jest, albo nigdy nie zaistniało, czyli nie ma. Co tutaj jest decydujące, kiedy to małżeństwo istnieje, a kiedy do niego nie dochodzi? To jest ważna, znów niestety prawna kwestia, ale powiedzmy.
Postaram się jak najprościej i jak najkrócej odpowiedzieć na to pytanie. Co jest źródłem małżeństwa, czyli co powoduje, że małżeństwo powstaje? Otóż źródłem każdego małżeństwa, także w prawie naturalnym, niekoniecznie małżeństwa sakramentalnego, jest zgoda na to małżeństwo. Zgoda małżeńska jest źródłem małżeństwa. Ono powstaje poprzez wyrażenie przez mężczyznę i kobietę zgody na jego zawarcie. I będąc źródłem małżeństwa, tak naprawdę wszystko od tej zgody zależy. Jeżeli ta zgoda została dotknięta wadą, jakąkolwiek, a prawo oczywiście wymienia bardzo skrupulatnie i dokładnie, jakie to mogą być wady tej zgody. To może być na przykład jakaś choroba psychiczna, to może być na przykład niezdolność z przyczyn natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich, to może być błąd co do osoby, co do przymiotu osoby, to może być przymus, to może być bojaźń, to może być symulacja małżeństwa, czyli ktoś na zewnątrz wypowiada, że chce zawrzeć małżeństwo, ale nie ma to nic wspólnego z jego wewnętrznym przekonaniem. To są te wady zgody, które mogą powodować, że tej zgody tak naprawdę nie było. Mimo że była zewnętrzna ceremonia, mimo że był piękny ślub kościelny z długą suknią, pięknym dywanem i kwiatkami, mimo że z tego związku narodziły się dzieci.
Może wiele lat żyli ze sobą.
Oczywiście, że tak. To jednak, kiedy wrócimy do tego momentu zawarcia małżeństwa, bądź do tego, co poprzedzało, lub też analizujemy fakty z życia małżeńskiego, które mogą świadczyć o tym, że zgoda jednak jest dotknięta wadą, to małżeństwo jest nieważne. Oczywiście są też przeszkody do zawarcia małżeństwa. Jeśli one zaistniały, również małżeństwo jest nieważne, czyli na przykład nie było odpowiedniego wieku do małżeństwa, czy istniało jakieś pokrewieństwo, czy istniała bigamia, czy też jakaś niemoc płciowa. To wszystko może również powodować nieważność małżeństwa i wreszcie brak formy kanonicznej. W to nie będę wnikał, bo to jest bardzo rzadkie i dotyczy kwestii prawnych związanych z całą celebracją sakramentu małżeństwa. Niemniej jednak również może powodować nieważność i o tym trzeba dla pełności obrazu powiedzieć.
Czasem o sądzie myśli się, że to jest taka instytucja, do której się idzie, żeby o coś walczyć. Ja po tej rozmowie jeszcze bardziej odkrywam, że sąd biskupi to jest taka instytucja, która jest powołana do tego, żeby służyć, że można by powiedzieć tak właśnie trochę na wyrost, że nawet Kościół nie ma prawa wymagać od ludzi, by funkcjonowali w przestrzeni, która jest nieprawdziwa, prawda? Czyli no, to takie powszechne przekonanie niektórych ludzi, że nie, no już tam byli tyle lat ze sobą. Nie, jeśli jest to pytanie i pojawia się jakaś kwestia właśnie, czy zaistniało to małżeństwo, czy nie, to sąd biskupi służy rozstrzygnięciu tej sprawy, czy tak było, czy nie.
Kościół musi dbać o ważność i godziwość sakramentów, wszystkich sakramentów. Sakramentu chrztu musi być odpowiednia materia i forma tego sakramentu, czyli woda, formuła sakramentalna. Eucharystia, musi być odpowiedni chleb, musi być odpowiednie wino, muszą być słowa wypowiadane przez kapłana w czasie Eucharystii, które mają być wypowiedziane starannie, bez żadnej pomyłki. I tak samo jest w małżeństwie. W gruncie rzeczy my oczywiście przyjmujemy tutaj za zadanie powiedzenie, czy Ty tam, Panie Boże, jesteś, czy Ciebie tam nie ma? A ponieważ, tak jak mówiłem przed chwilą, chrześcijanin ma prawo do sakramentów, ochrzczony człowiek, i w tym do sakramentu małżeństwa, to rzeczywiście sąd kościelny zaczyna jawić się nie jako instytucja zajmująca się rozstrzyganiem kwestii spornej, tylko choć również w sensie prawnym ma to miejsce, ale przede wszystkim w duchu służby, zatroskania o człowieka i o to wszystko, co jest jego naturalnym powołaniem, bo tym jest małżeństwo, prawda? A także życie sakramentalne, to wszystko ma ogromne znaczenie i proszę mi wierzyć, że nie jest to proces łatwy, i często także sędziowie, czyli ludzie odpowiednio przygotowani do wykonywania tych zadań, mają wątpliwości. A proszę pamiętać, że prawodawca, najwyższy prawodawca w kodeksie prawa kanonicznego powiada, że jeżeli istnieje choćby najmniejsza wątpliwość, należy opowiedzieć się za ważnością małżeństwa. Więc nie jest to tylko jakieś takie rozgrywanie sprawy, tak jak w sądzie cywilnym, że właśnie pojawia się adwokat i jakakolwiek by nie była prawda, to trzeba dążyć do tego, żeby coś udowodnić. Ale też zwracam uwagę na to jeszcze raz, że tu nie chodzi o udowadnianie winy, dlatego że jest to sprawa bardzo złożona i sąd cywilny przy rozwodzie orzeka winę, bądź jej nie orzeka. Często strony nie orzekają o winie w rozwodzie cywilnym, żeby sprawę rozwodu po prostu uprościć. Natomiast w sądzie kościelnym my nie pytamy o winę jednej czy drugiej strony. Oczywiście orzekamy o tym, że małżeństwo jest nieważne po stronie tej czy tej, bo musimy określić w takim razie, skąd było to źródło nieważności małżeństwa, ale nie pytamy się o winę w sensie takim ścisłym, że ktoś jest winny rozpadu małżeństwa, bo tak naprawdę chyba ta wina, obiektywnie rzecz biorąc, nie jest jednostronna nigdy. Ona ma zawsze swoje podłoże w jednej i drugiej stronie.
I to znów, to jest raczej też tylko statystyka, ale powiedzmy, rozstrzygnięcia są i takie, czyli to nie jest tak, że jak się idzie do sądu biskupiego, no to załatwię i koniec, za wszelką cenę. Nie, po prostu docieka się prawdy na ten tak bardzo ważny i delikatny temat.
Tak, oczywiście i proszę pamiętać o tym, że nie można przychodzić do sądu kościelnego z założeniem, że ja teraz przychodzę i sąd kościelny ma mi załatwić rozwód kościelny. To jest takie bardzo częste przekonanie i no, ludzie, którzy wnoszą te sprawy do sądu kościelnego, często tak myślą. My w czasie rozmów wstępnych, które przeprowadzamy, jasno stawiamy sprawę. Nie możemy panu powiedzieć, czy pani, że sprawa zakończy się tak, jak pani chce. My szukamy prawdy i tłumaczymy, że ta prawda jest potrzebna zarówno pani, jak i panu, ale jeśli małżeństwo jest ważnie zawarte, no to my niestety nie możemy nic innego powiedzieć. I biorąc pod uwagę chociażby procesy, które są przeprowadzane w naszym sądzie, no to mówiąc o statystykach, to tak jest no mniej więcej pół na pół na korzyść nieważności, no bo też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli ktoś już zwraca się do sądu kościelnego i ma to poczucie, że zawarł małżeństwo nieważnie, no to rzeczywiście coś w tym musi być. I dlatego przychodzi. Ale nie jest powiedziane, że rzeczywiście tak jest, że taka jest prawda.
Ludzie pytają, jak to długo trwa i ile to kosztuje?
No właśnie, i to jest zawsze taki temat bardzo drażliwy, aczkolwiek wydaje mi się, że trzeba o tym mówić jasno i wyraźnie. Zgodnie z przepisami zawartymi przez prawodawcę w kodeksie prawa kanonicznego, proces w pierwszej instancji powinien trwać rok. I prawo kanoniczne, że tak powiem, w cudzysłowie, daje sądowi kościelnemu rok na rozpatrzenie sprawy, druga instancja pół roku. Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że no, mówimy o procesie, który z różnych przyczyn może się przedłużać. Ja za chwilę, jeśli ksiądz dyrektor pozwoli, trochę o samym procesie powiem króciutko, jak on przebiega, jakie są jego podstawowe momenty i elementy. Niemniej jednak no często powołujemy świadka, świadek się nie zgłasza, to wydłuża proces, ale strony są oczywiście o wszystkim informowane, więc na to się godzą i może się zdarzyć, że proces potrwa dłużej. W naszym sądzie mniej więcej te terminy są dopełniane. Staramy się tak pracować, żeby proces przebiegał zgodnie z planem. Nie zawsze się da. Natomiast jeśli chodzi o koszty, to znowu powiem o naszym sądzie, gdzie koszt takiego procesu wynosi 1000 zł. Oczywiście są to te koszty najbardziej podstawowe. Wiadomo, że jest to koszt pracy sekretariatu, koszty związane z przygotowywaniem dokumentów. No, papier kosztuje, druk kosztuje. No i kosztuje praca ludzi, którzy są zatrudnieni w sądzie. No wiadomo, że trzeba im jakieś tam honoraria również zapłacić. Dużą część kosztów procesu, zwłaszcza związanych z utrzymaniem trybunału jako takiego, w sensie także i budynku, ogrzewania, prądu, ponosi diecezja. To też trzeba powiedzieć, żeby wszyscy mieli świadomość, że także i w tym jest troska Kościoła o to, żeby te sprawy mogły być załatwiane, żebyśmy nie musieli pracować na przykład w jakichś trudnych warunkach. To diecezja daje nam te warunki pracy i dzięki temu możemy funkcjonować. Natomiast koszty sądowe wynoszą w sprawie w pierwszej instancji 1000 zł, plus oczywiście jest praca biegłego, to są już sprawy rozliczane między stronami, a powołanym biegłym z reguły jest to 350 zł za zbadanie dwóch stron i przygotowanie opinii biegłej, więc wydaje mi się, że to nie są duże koszta, zważywszy na to, że no, proces trwa rok i możemy na wniosek strony rozłożyć te koszty na raty. Możemy, i często się to zdarza, na wniosek strony przy poparciu proboszcza danej osoby umorzyć te koszta. Wychodzimy naprzeciw. Oczywiście prosimy pamiętać o tym i wielu ludzi to rozumie, no, że koszty są i rachunki przychodzą, więc my musimy też pewne rzeczy opłacić. Natomiast nikt na tym procesie nie zarabia i w naszym sądzie staramy się, żeby każdy był obsłużony jak najgrzeczniej, jak najlepiej, żeby nie czuł tego stresu sądowego, bo ludziom sąd to kojarzy się z salą sądową, stogami, a tu przyjmuje ich ksiądz, który grzecznie wyjaśnia, rozmawia, czy w sekretariacie pani również kulturalnie, grzecznie. Więc wydaje mi się, że od tej strony sąd funkcjonuje właściwie i tak jak mówię, każdy może to sobie rozłożyć na raty, może te koszty pokryć na początku bądź na końcu, jednak no, trzeba zrozumieć to, że te koszty się generują.
Mówił ksiądz o tym przebiegu tej sprawy, króciutko jak to wygląda, zwłaszcza jeśli chodzi o zainicjowanie takiego procesu.
W kilku zdaniach, może tak, no, osoba, która czuje, że jego małżeństwo jest nieważne, czy jej małżeństwo jest nieważne, zwraca się do sądu kościelnego pisząc tak zwaną skargę powodową. W tej skardze powodowej opisuje swoje małżeństwo. Wzór takiej skargi znajdziecie Państwo na stronie internetowej diecezji kadyjskiej w zakładce instytucje i tam będzie zakładka sąd biskupi. Jest dokładnie napisane od strony formalnej, co w takiej skardze powinno być. Nie musi być skarga napisana językiem prawnym. Od razu mówię, sąd na podstawie własnego doświadczenia jest w stanie z tego, co zostało napisane, jakby wyłuszczyć, co może być źródłem nieważności zaskarżanego małżeństwa. Tą skargę przynosimy oczywiście od strony formalnej, również odsyłam do strony internetowej. Ta skarga musi zawierać pewne elementy, ale to już nie będę tego tłumaczył, to zainteresowani mogą sobie sprawdzić. Tą skargę dostarcza się do sądu w dwóch egzemplarzach, oczywiście musi być podpisana. Także inne dokumenty, w tym sentencja rozwodu cywilnego, bo to jest też istotna sprawa, że stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie sądu duchownego nie jest równoznaczna z rozwodem cywilnym. I jednym z dokumentów, o które prosimy także na mocy umowy konkordatowej, jest rozwód cywilny, ale to jest jakby inna kwestia. Te dokumenty składa się w sekretariacie sądu, następnie taka skarga wędruje przed oblicze, że tak powiem, oficjała sądu bądź przewodniczącego trybunału, który jest powołany do rozpatrywania tej skargi. Zostaje przyjęta przez sąd. Strony są o tym powiadamiane i są wzywane na tak zwane zawiązanie sporu. ponieważ, tak jak powiedziałem na początku, głównym zadaniem sądu jest troska o nierozerwalność małżeństwa, pierwszym pytaniem, jakie stawia się przy zawiązaniu sporu, jest pytanie, czy tego małżeństwa nie da się uratować. To jest bardzo znamienne i bardzo ważne pytanie, bez którego cały proces byłby nieważny. Więc proszę zobaczyć, że my zawsze to pytanie stawiamy, niezależnie od tego, na jakim etapie, że tak powiem, destrukcji to małżeństwo się znajduje. Następnie jest pytanie o to, czy ktoś zgadza się na te tytuły nieważności, które zostały hipotetycznie przez sąd postawione. I wreszcie trzecie pytanie, czy zgadza się na skład sędziowski, który do danej sprawy został wyznaczony. Od razu powiem, że w każdej sprawie małżeńskiej jest powoływanych niezależnie 3 sędziów. Więc znowu 3 sędziów rozpatruje jedną i tą samą sprawę. Proszę zobaczyć, że nie jeden człowiek, ale 3 i oni muszą znaleźć wspólne rozwiązanie. Następnie, jeżeli to zawiązanie sporu następuje, sprawa jest przedstawiana obrońcy węzła, który przygotowuje pytania do przesłuchań. Rozpoczyna się zbieranie dowodów. Głównymi dowodami oczywiście są przesłuchania przyjmowane pod przysięgą. Najpierw przesłuchujemy strony, następnie, kiedy już je przesłuchamy, przesłuchujemy świadków, które te strony podały. Oczywiście przyjmujemy wszelkie dowody, które strony mogą złożyć w sądzie. Oczywiście, kiedy przywozimy jakiekolwiek dokumenty do sądu, zawsze przywozimy oryginały. Ewentualnie my je kopiujemy, ale notarialnie na miejscu potwierdzamy ich autentyczność. I to wszystko na tym etapie zbierania dowodów jest w sądzie przedstawiane. Jeśli chodzi o te przesłuchania, od razu uspokajam. Nie ma sali sądowej, nie ma przesłuchań publicznych. Przesłuchuje sędzia i osoba zainteresowana. Ewentualnie może w takim przesłuchaniu brać udział strona procesowa bądź też adwokat, jeśli strona adwokata powoła. Na stronie internetowej również są wymienieni adwokaci, którzy są zatwierdzeni przy naszym sądzie biskupim i strona ma prawo korzystać z jego pomocy. Od razu mówię, że to się też wiąże z kosztami, ale to jest inna rzecz. Po zebraniu dowodów, jeśli wymaga tego sprawa, zostaje ona skierowana do biegłego, jeśli dotyczy właśnie spraw związanych z chorobami psychicznymi, z jakimiś problemami natury seksualnej czy uzależnień, powołuje się biegłych, do których strony mają obowiązek się zgłosić w celu przeprowadzenia badania. Biegły też może badać dokumenty, które są przedstawiane w sądzie. Wiadomo, księża, sędziowie nie mają wiedzy medycznej, zwłaszcza z dziedziny psychologii czy psychiatrii, więc ta opinia jest bardzo istotna i ważna i nie można się przed nią w żaden sposób uchylać. Oczywiście biegły bada także cały materiał dowodowy zgromadzony do tej pory, dlatego również może wydać opinię, nie badając nawet strony. Po zakończeniu tego badania sprawa jest skierowana znowuż do obrońcy węzła małżeńskiego, który przegląda wszystkie akta, czyta bardzo dogłębnie i wydobywa z tych akt wszystko, co może przemawiać za ważnością małżeństwa. A więc po raz kolejny ta zasada, o której mówiłem, tej troski o ważność małżeństwa. Pisze swoje uwagi i następnie cała dokumentacja, która często to jest materiał 100-150 stron, czasami więcej, jest przekazywana do poszczególnych sędziów. Najpierw do jednego, później do drugiego i na końcu do przewodniczącego, który ostatecznie podejmuje decyzję i w ramach tego kolegium, wezwawszy imienia Bożego, czyli jakby powołując Pana Boga na takiego najwyższego świadka i prawodawcę tego, co się wydarzyło, w zgodzie z własnym sumieniem sąd orzeka, czy dany tytuł został udowodniony, czy też nie. I proszę zwrócić uwagę, że nie jest to jeszcze ostateczna decyzja, ponieważ jeśli jest stwierdzona nieważność małżeństwa, z urzędu przekazujemy dokumenty do drugiej instancji. Oczywiście, jeśli jest małżeństwo uznane za ważne, strony niezadowolone z takiego orzeczenia mogą się odwoływać do drugiej instancji, którą jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu, bądź też do Roty Rzymskiej. Mają takie prawo i wtedy dokumenty oczywiście wcześniej nas powiadamiają i my przekazujemy dokumenty do drugiej instancji. Sprawy osób nigdy nie przychodzą w stan osądzony, dlatego tych instancji może być dużo, ilekroć pojawiają się okoliczności, które mogłyby przemawiać za nieważnością małżeństwa. To prawo w tym momencie może być realizowane przez strony aż do momentu, kiedy już nie będzie co udowadniać, nie będzie dowodów, które potwierdzałyby to, co powód mówi.
Sam nawet nie wiedziałem, że taki obrót przybierze ta nasza rozmowa i że, tak bym to nazwał, odkrywamy chyba nieodkryte oblicze Kościoła, wielkiej troski o człowieka i o ważność sprawowanych sakramentów, tu w tym przypadku sakramentu małżeństwa. Myślę, że na tej linii zupełnie inaczej teraz będziemy podchodzili do tych różnych komentarzy, może trochę nawet nowinek dotyczących, nie wiem, choćby osób rozwiedzionych, żyjących w ponownych związkach, ich korzystanie z sakramentów i tak dalej. Trzeba pamiętać o całej tej trosce Kościoła, która jest na tej linii sprawowana po to, żeby wszystko było określone w prawdzie.
Ja już tak powiem nieprawnie. Zawsze jak przystępuję do jakiejkolwiek decyzji w sprawach małżeńskich, no mam przed oczyma oblicze Chrystusa, który jest ostatecznym jakby odniesieniem do tego, co się w życiu tych ludzi dzieje. Proszę Państwa, naprawdę my traktujemy małżeństwo poważnie. To nie jest tak, jak czasem się widzi, ślub, wesoło, bawimy się, a co księża mogą na ten temat wiedzieć? Traktujemy je poważnie, bo tak naprawdę w sądzie my mówimy tyle, jesteś tam, Panie Boże, czy nie? O to pytamy. Czy jest tam obecność Boga? A to jest pytanie naprawdę, które czasem wbija człowieka w fotel. Więc musicie mieć, kochani, świadomość, że nie są to decyzje łatwe i nie są podejmowane na kolanie. Naprawdę żmudny, długi proces, który ostatecznie prowadzi, mający oczywiście wiele też etapów. Ja podałem taki szkielet procesu, on często się komplikuje z różnych powodów, ale to wszystko ma prowadzić do odkrycia prawdy, do tej pewności moralnej i do tego, czy Chrystus jest obecny w tym życiu tych ludzi, w sensie sakramentu małżeństwa, czy też nie. Ale jeśli ksiądz rektor pozwoli, ostatnie zdanie, jak później widzę radość w oczach ludzi, którzy nagle o 180 stopni zmienia się ich życie, którzy przychodzą, była taka jedna sprawa, że Pan przyniósł do sądu tort z radości. Oczywiście nie możemy przyjmować żadnych prezentów z tytułu prowadzonych spraw, to jest też bardzo mocno stwierdzone w kodeksie prawa kanonicznego, ale to już było po procesie, już był wyrok drugiej instancji.
Torta zjedliście.
Zjedliśmy. I on był tak szczęśliwy, że mógł, uwaga, przystępować do Komunii Świętej.
Przyniósł torta nie dlatego, że odkrył, że jest rozwód w Kościele, bo go nie ma, tylko dlatego, że ktoś mu pomógł ponazywać to, co się wydarzyło w jego życiu.
Właśnie tak. I to jest nasze zadanie. A przy tym pojawia się później cały ten wymiar duchowy, wymiar wiary, wymiar sakramentów, zwłaszcza Eucharystii. My, księża, często nie zdajemy sobie sprawy, jaki to jest głód.
Każda dyskusja z pominięciem tego, o czym ksiądz powiedział na końcu, że widzę Chrystusa, każda dyskusja z pominięciem płaszczyzny wiary, no właściwie jest nieuprawniona. Można dyskutować o rozwodzie w Kościele, ale to jest wszystko od rzeczy, to nie jest na temat.
Tak, ja muszę powiedzieć, że jak podejmuję decyzję i piszę, bo lubię sobie pisać te swoje myśli, które mi przychodzą w czasie właśnie tej decyzji, kiedy studiuję te dokumenty, to zauważam, że na początku mam jakąś wyrobioną opinię, a jak zaczynam to pisać, no tak jakby Duch Święty kierował, że nagle przychodzą takie myśli, takie spostrzeżenia, których właściwie wcześniej nie miałem, więc ja jestem głęboko przekonany, że całe to nasze działanie jest działaniem Ducha Świętego, a proszę też wziąć pod uwagę to, że działamy w imieniu pasterza Kościoła, biskupa, człowieka namaszczonego i jest to też na pewno jakiś dar jego charyzmatu, który w tym momencie się realizuje w życiu naszym, ale też w życiu tych ludzi, do których biskup jest posłany, bo tak naprawdę to on sądzi.
Powracam do tego, od czego rozpoczęliśmy. Ksiądz przyszedł, żeby poprosić nas o modlitwę, ale teraz myślę właśnie, aby udało się wypełnić tego ducha służby wobec ludzi, którzy przychodzą z prośbą, by im pomóc.
Tak, i właśnie módlcie się też za sąd, za... No to jest ciekawe stwierdzenie, módlcie się za sąd, ale jesteśmy we wspólnocie Kościoła i realizujemy jego zadania, realizujemy powołanie, które jest przecież powołaniem duszpasterskim. Chcemy nieść miłość, chcemy nieść Ewangelię, to jest zadanie sądu. Głoszenie Ewangelii, prawdy, która wyzwala i która daje też życie, radość, pokój. A widząc cierpienie ludzkie, no nie możemy być obojętni. To o tym mówi też Ojciec Święty, nie gdzieś tam te dyskusje w związku z synodem, które były, to podejście do ludzi, którzy rzeczywiście żyją w jakiejś tam nieuregulowanej sytuacji. Musimy o tym mówić, musimy to widzieć. To jest też nasz ciężar, nasze cierpienie, ale Pan Bóg daje możliwości rozwiązania i zapraszam, jeśli ktoś czuje w głębi serca, że małżeństwo, które zawierał, mogło być nieważnie zawarte, to my się nad tym pochylimy, my to zbadamy.
I w tym wymiarze myślę, że to zakończenie stanowi o oryginalności tej naszej rozmowy. Módlcie się za sąd.
Właśnie.
Oficjał Sądu Biskupiego w Kaliszu, ksiądz Bogumił Kępa, był gościem przy naszym mikrofonie. Bardzo dziękuję i życzę wszystkiego, co potrzebne dla posługi tej bardzo ważnej i odpowiedzialnej, no i ostatecznie tak na wskroś kościelnej posługi na rzecz nas wszystkich.
Dziękuję, szczęść Boże.